Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Daniela Tudora i Jamesa Pearsona zatytułowanej Tajemnice Korei Północnej. Przełożyła Agnieszka Sobolewska, czyta Leszek Filipowicz. Wstęp. Czy wiesz, że przeciętny mieszkaniec Korei Północnej żyje z dochodów z kapitalizmu? Że przynajmniej połowa północnych Koreańczyków oglądała południowo-koreańskie filmy i seriale, a także słuchała południowo-koreańskiego popu? I czy wiesz, że żołnierze północno-koreańskiej armii więcej czasu spędzają na prywatnych budowach niż na snuciu planów zniszczenia Seulu? Pjongjangologia w ostatnim czasie stała się czymś w rodzaju gorącego tematu, w ramach którego powstaje mnóstwo książek, artykułów prasowych i filmów dokumentalnych. Niestety, niewiele jest relacji o tym, jak naprawdę funkcjonuje dziś Korea Północna na poziomie zarówno pjongjańskiej elity, jak i przeciętnego obywatela. Przyzwyczailiśmy się, że kiedy mówimy o tym kraju, koncentrujemy się wyłącznie na Kim Jong-unie, geopolityce albo rozwijanym przez reżim programie broni nuklearnej. W ten sposób pomijamy jednak ogromne wewnętrzne zmiany zachodzące tak na szczycie, jak i na dole północno-koreańskiej hierarchii społecznej. Czytelników może zaskoczyć informacja, że Korea Północna jest dziś dość dynamicznym krajem. Przeciętny północno-koreański żywiciel, a właściwie żywicielka rodziny, utrzymuje się z prywatnego handlu. Ludzie mają oficjalne zatrudnienie w państwowych fabrykach, ale mogą się wykupić łapówkami i prowadzić własne interesy. Mieszkanki terenów w pobliżu chińskiej granicy chodzą w obcisłych jeansach, mimo że taki strój jest nielegalny. Większość młodych ludzi w Pjongjangu ma telefon komórkowy, a kiedy chcą nawiązać z kimś romans, mogą liczyć na wynajęcie czyjegoś mieszkania na godzinę lub dwie. Zarówno bogaci, jak i biedni lubią słuchać południowo-koreańskiej muzyki pop całkowicie wbrew życzeniom rządu. Podobnie jak mieszkańcy innych azjatyckich krajów, Koreańczycy z północy uzależniają się od południowo-koreańskich seriali przemycanych z Chin na DVD, pendrive'ach i mikrokartach SD. Jeśli ktoś zostanie aresztowany za posiadanie południowo-koreańskich produkcji muzycznych czy filmowych, na ogół po prostu daje łapówkę i wychodzi na wolność, a to dlatego, że społeczeństwo Korei Północnej stało się w ciągu ostatnich 20 lat potwornie skorumpowane. Największą pazerność można zresztą zaobserwować wśród elity, a więc tych, co do których można by zakładać, że będą najczystszymi ideologicznie członkami społeczności. Typowe relacje na temat Korei Północnej są pisane z ogromnym współczuciem wobec cierpiących w milczeniu obywateli tego kraju. Taka perspektywa często odbiera jednak tym ludziom sprawczość i podmiotowość. Sprowadza się ich wręcz do zdehumanizowanych karykatur, takich jak poddany praniu mózgu wyznawca Kim Il-sena czy bezbronna ofiara aparatu bezpieczeństwa państwa. Takie ofiary oczywiście istnieją, dlatego znalazł się tu rozdział o tym, co stanowi zbrodnie i karę w Korei Północnej. Warto jednak pamiętać, że przeciętnego mieszkańca tego kraju zaprzątają na co dzień zwyczajniejsze sprawy. Tak jak gdzie indziej na świecie, Koreańczycy z północy chcą zarobić, dobrze wychować dzieci, a od czasu do czasu trochę się zabawić. Coraz częściej są w stanie zaspokoić te potrzeby poza kuratelą państwa. Główna przyczyna następujących od niedawna w Korei Północnej zmian społecznych jest w istocie tragiczna. To głód w połowie lat 90., w wyniku którego zmarło co najmniej kilkaset tysięcy ludzi. Klęska głodu bardzo osłabiła więź między państwem a ludźmi i zmusiła przeciętnych obywateli do wykazania się przedsiębiorczością. W rezultacie rząd jest dziś raczej jedną z części quasi-kapitalistycznej gospodarki rynkowej niż wyłącznym koordynatorem aktywności gospodarczej, jak to było kiedyś. W całej tej książce, jak można zauważyć, motyw głodu z lat 90. wracać będzie jako czynnik społecznych i ekonomicznych zmian. W koreańskiej historii powtarzają się przykłady tragicznych wydarzeń prowadzących do potężnych wstrząsów społecznych, a w dalszej perspektywie do niespodziewanego postępu. Z popiołów wojny koreańskiej 1950-1953 powstało pokolenie merytokratycznych, niezwykle zdeterminowanych budowniczych państwa w Korei Południowej. Autorzy tej książki są przekonani, że największa tragedia Korei Północnej, głód, pewnego dnia będzie uważana za podobny bodziec postępu. Zastrzeżenie. Pisanie o Korei Północnej stanowi dla dziennikarza ogromne wyzwanie. Brakuje wiarygodnych statystyk dotyczących tego kraju. Okazja do zapytania szarego obywatela na ulicy w Pjongjangu o jego opinię o Kim Jong-unie i otrzymania szczerej odpowiedzi trafia się niezmiernie rzadko. Chociaż prawdopodobieństwo takiej rozmowy zdecydowanie rośnie, jeśli usiądziemy przy butelce soju z Koreańczykiem z północy, który mieszka za granicą. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, żeby przedstawić jak najwierniejszy portret kraju. Rozmawialiśmy z ekspertami, którym ufamy, część z nich jest bardzo znana, część mniej, oraz z ludźmi pochodzącymi z różnych części północno-koreańskiego społeczeństwa. Znaleźli się wśród nich członkowie pjongjańskiej elity, nadal w znacznym stopniu wtajemniczeni, uciekinierzy różniący się wiekiem i miejscem pochodzenia, którzy opuścili kraj w różnych latach, dyplomaci i pracownicy organizacji pozarządowych, a także handlarze i inne osoby przekraczające granice z Koreą Północną, a mieszkające w Yanji, chińskim mieście oddalonym od niej o 40 minut drogi samochodem. Wykorzystujemy tu źródła pisane w języku angielskim, koreańskim i chińskim. Na ogół decydowaliśmy się uznawać za wiarygodne twierdzenia podawane przez co najmniej trzy odrębne, godne zaufania źródła. Czytelnicy mogą oczywiście przyjąć inne kryteria. Nie przedstawiamy zatem tej książki jako ostatniego słowa na temat Korei Północnej i uprzejmie prosimy czytelników, aby nie mieli takich oczekiwań. W końcu nie potraktowalibyśmy też jako ostatniego słowa krótkiej książeczki, której autor by twierdził, że to cała opowieść o dzisiejszych Stanach Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że czytelnicy uznają tę pozycję za bogaty w informacje wstęp do prawdziwej opowieści o współczesnej Korei Północnej. Opowieści nie tylko o jej przywódcach, lecz także o radykalnie zmieniającym się życiu 24 milionów mieszkających tam ludzi. Podziękowania. Wielu wspaniałych ludzi było tak miłych, by poświęcić nam czas i podzielić się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Niestety, niektórzy z nich mieliby kłopoty, gdybyśmy im za to tutaj podziękowali. Natomiast do tych, którym możemy publicznie wyrazić wdzięczność, należą w przypadkowej kolejności Michael Madden, Shirley Lee, Sokil Park, Jang Jin-sung, Andrzej Łańków, Chris Green, Matthew Reichel, Curtis Melvin, Simon Cockerell, Andrzej Abrahamian, Monique Macias. Ci, o których nie wspomnieliśmy powyżej, wiecie, kim jesteście. Dziękujemy. Pragniemy także podziękować wymienionym poniżej przyjaciołom, współpracownikom i krewnym, którzy zapewnili nam wsparcie, tolerowali odwoływanie spotkań i tym podobne wybryki, albo po prostu są miłymi ludźmi, którym chcemy wyrazić swoją wdzięczność. Podziękowania od Daniela otrzymują mama i tata oraz cała jego rodzina, Kang Kyung-nam, Kang Sere, Ku Min-jeong, Kim Bo-jeon, Yo Jae-hun, Ku Jung-sik, Chun Su-jin, Kim Jong-hyuk, Lee Seung-yun, Jung Jung-sun, rodzina The LFG, Kim Nam-hun, Lee Yun-hei, Yun Sun-woo, Kim Jong-moon, Han Sang-hyuk, Lee Ji-yeon, Sung Ki-wan, Song Jeong-hwa, Moon Jung-hae, Park Soo-jin, The Korean, Tom Koiner, Lee Jo-wung, Lee Seung-hye, Song Mi-na, Song Ji-na, Bobby McGill, Yang Sung-ho, K Kim Hee-yun, obsługa i goście The Booth, naszego zacnego lokalu z piwem rzemieślniczym, David Maltby, Kwon Young-ho, Andrew Barber, David Chance, Naomi Rownik, Tyler Cohen, Michael Freeman, Ryan Anderton, Jeffrey Kane, Jung Yun-sun, Park Jae-uk, Lee Seul, Lee Yoo-jin, Lee Yoo-kyung, Chris Baek, Kang Jong-im, Ji Bae z rodziną, Zachi Shore, Guy Byron, Cho Yong-sang, Andrew Salmon, Cho Sung-moon, Pyo Chul-min, Heo Eun-sun, David Pilling, Lin-lin, Chris Lee, Kieran Ridge, Hannah Bear, Darren Long, Chico Hallen, Bill Miller, Andy Helgren, Robert Köhler, ambasador Vishnu Prakash, Denis Vartan. Podziękowania od Jamesa. Niech przyjmą mama, tata i cały klan Pearson Mantle wraz z przyjaciółmi. Hyo Jin Kim, Doris Carding, David Chance oraz biuro Reutersa w Seulu, zwłaszcza koledzy Tony Munro, Jack Kim i Joo Min Park, a także Darren Shuttler i Sebastian Tong w Singapurze, Department of East Asian Studies w Cambridge, zwłaszcza John Swenson Wright, Mike Sheen i Barack Kushner, koreaniści i sinolodzy z SOAS, szczególnie Jim Hoare, Michael Hockex, Sian Lee, Jae-hee Chu, Jae-hoon Yeon, Kyung and Lee, wszyscy z British Association of Korean Studies oraz British Korean Veterans Association, Korean Foundation w Seulu, Chad O'Carroll i Gianluca Spezza z NK News. Specjalne podziękowania dla Simona Cockerella, Curtisa Melvina, Sokila Parka, Michaela Madena i starych przyjaciół z różnych stron. Jest ich zdecydowanie zbyt wielu, by wymienić wszystkich. Anglojęzyczne źródła z poniższej listy okazały się dla nas nieocenioną pomocą. Uważni czytelnicy mogą zauważyć, że razem stanowią one szerokie spektrum ideologiczne analiz dotyczących Korei Północnej, ale każde z nich z osobna ma istotną wartość, dlatego polecamy je wszystkim, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym, jak działa ten kraj. Książki i publikacje. Robert Collins, Marked for Life, Sungban, 2012. Bruce Cummings, Korea's Place in the Sun, 2005. Stephen Haggard i Marcus Nuland, Famine in North Korea, 2009. Jin Sung-jang, Dear Leader, 2014. Hyuk Kang, This is Paradise, 2007. Nat Gretchen i Jane Kim, A Quiet Opening, North Koreans in a Changing Media Environment, Intermedia, 2012. Andrzej Łańków, North of the DMZ, 2007. Bradley K. Martin, Under the Loving Care of the Fatherly Leader, 2004. Patrick McEachern, Inside the Red Box, North Korea's Post-Totalitarian Politics, 2011, B.R. Myers, The Cleanest Race, 2011. Strony internetowe 38 North, Daily NK, New Focus International, NK Economy Watch, NK Leadership Watch, NK News, North Korea Tech, Rim Jin Gang, Asia Press, Sino NK. Obaj autorzy piszą też o Korei Północnej na Twitterze. Daniel Tudor, małpa Daniel R. Tudor, James Pearson, małpa Pierce Wick. Uwagi o latynizacji koreańskiego. W Korei Północnej i Południowej obowiązują dwa różne systemy konwersji języka koreańskiego na alfabet łaciński. Tam, gdzie to możliwe, autorzy stosowali północno-koreańską konwencję latynizacji północno-koreańskich nazwisk, nazw, miejsc czy pojęć. Południowo-koreańskie nazwiska i nazwy zapisywali natomiast w konwencji południowo-koreańskiej, której używali także do zapisu wypowiedzi po koreańsku, a zatem Kim Jong-un mieszka w Pjongjangu. Rozdział pierwszy. Północno-koreańskie bazary. Jak, gdzie i po ile? komunistyczna i skolektywizowana. To już całkowicie nieaktualne określenia północno-koreańskiej gospodarki. Dziś opiera się ona w znacznej mierze na kwitnącej indywidualnej wymianie rynkowej, w ramach której mieszkańcy kupują i sprzedają prywatną własność w celu osiągnięcia zysku. Prywatny handel stał się w ostatnich latach tak powszechny, że obejmuje wszystkie szczeble społeczeństwa, od osób najuboższych aż po elity partyjne i wojskowe. Jednak z kapitalizmem w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, KRLD, jest jak z seksem w wiktoriańskiej Wielkiej Brytanii. Chociaż wszyscy się nim zajmują, mało kto publicznie przyzna się do jego uprawiania. Co prawda w KRLD zawsze powstawały targowiska w tej czy innej formie, ale malejąca rola państwa w działalności gospodarczej oznacza, że prywatny handel nigdy jeszcze nie był tak szeroko rozpowszechniony, ani konieczny, jak dzisiaj. Powód jest prosty. Państwo nie może już zapewnić ludziom utrzymania, tak jak mogło to czynić kiedyś. Jak się przekonamy, punktem zwrotnym gospodarki koreańskiej był straszliwy głód panujący w Korei Północnej w połowie lat 90. XX wieku. Regularne, dostarczane przez rząd racje żywności w tym okresie właściwie zanikły i nigdy już w pełni nie powróciły. Dla tych, którym udało się przeżyć, to doświadczenie stało się lekcją samodzielności. Nie tej w rozumieniu ideologii Juche, lecz tej w duchu nieprzebierającego w środkach kapitalizmu. Własność prywatna i prywatny handel pozostają nielegalne, ale w Korei Północnej w czasach po Wielkim Głodzie obowiązuje jedna prawdziwa zasada ekonomiczna. Nie przestrzegaj zasad. W przeprowadzonej w 2010 roku ankiecie 62% uciekinierów stwierdziło, że przed opuszczeniem Korei Północnej podejmowało się zajęć poza oficjalną pracą, a kwitnący czarny rynek, na którym używa się nieoficjalnych kursów walut, de facto ustala dziś ceny. Nawet dla elit. Załamanie systemu. Od powstania KRLD w latach 40. XX wieku Korea Północna przez wiele lat była niemal samowystarczalna żywnościowo. W ramach publicznego systemu dystrybucji rolnicy przekazywali większość zbiorów państwu, które następnie rozdzielało je wśród obywateli. We wczesnych i środkowych latach rządów Kim Il-sena Koreańczycy z północy nie byli zamożni, ale przynajmniej masowo nie głodowali. Starsi Chińczycy mieszkający w pobliżu granicy z KRLD wspominają, że w latach 60. i 70. zazdrościli koreańskim sąsiadom stopy życiowej. Północno-koreańska gospodarka w istocie radziła sobie całkiem nieźle od końca lat 50. przez całe lata 60. aż do początku lat 70. Jeśli mierzyć według PKB per capita, gospodarka nakazowo-rozdzielcza północy była silniejsza od modelu kapitalizmu państwowego obowiązującego na południu mniej więcej do 1973 roku. Wynikało to częściowo z powodów historycznych. Japończycy, kolonizujący Koreę w latach 1910-1945, zdecydowali się industrializować północną część kraju ze względu na bliskość Mandżurii i Chin, natomiast regiony południowe miały być rolniczym spichlerzem. Wobec tego to północ miała na starcie przewagę nad południem w postaci lepszej infrastruktury. To w połączeniu z ogólnym zapałem do odbudowy wyniszczonego wojną i podzielonego kraju pomogło napędzać północno-koreańską gospodarkę w tych wczesnych latach. Istniał jednak jeszcze jeden kluczowy czynnik tego początkowego sukcesu – radziecka i chińska pomoc. Przez całą epokę zimnej wojny Korea Północna mogła wykorzystywać rozdźwięk między Chinami a Związkiem Radzieckim i sprytnie rozgrywać te dwa mocarstwa przeciwko sobie. W tym miłosnym trójkącie KRLD ostrożnie zabiegała o korzyści dla siebie zarówno w Pekinie, jak i w Moskwie, zmieniając swoją słabość krewetki między dwoma wielorybami w atut. Ta strategia, której swoistą kontynuacją jest obecna zdolność północno-koreańskiego reżimu do wykorzystywania tarć między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, owocowała stałym dopływem pomocy, dzięki czemu można było zwiększyć racje żywnościowe obywateli. Nie mówiono im jednak, że to dzięki pomocy zagranicznej mają co jeść. Rząd pozwalał im wierzyć, że wszystko zawdzięczają szczodrości Kim Il-sena. Jednak do dziś na obszarach wiejskich dość często można zobaczyć Koreańczyków z północy, którzy używają worków z napisem USAID, pomoc USA. Mało prawdopodobne, by wiedzieli, co to znaczy, ale na workach są też stemple z napisem po koreańsku Dar od narodu amerykańskiego. Wbrew oczekiwaniom wielu obserwatorów KRLD zdołała przetrwać rozpad ZSRR w 1991 roku. Częściowo wynikało to ze zwiększonej pomocy Chin, a częściowo z faktu, że ludzie nadal na ogół ufali reżimowi. Rządowa kontrola przepływu informacji także na krótką metę pomogła reżimowi. Na przykład niektórzy Pjongdańczycy dowiedzieli się o masakrze na placu Tiananmen po prostu z przekazów ustnych, ale większość Koreańczyków z północy nie mogła wtedy o niej usłyszeć. Natomiast z pewnością pozwolono im dowiedzieć się o masakrze w Gwangju w Korei Południowej w 1980 roku. Jednak zmniejszenie się, a następnie całkowite ustanie radzieckiej pomocy oraz rosnąca niegospodarność za rządów Kim Jong-ila zaczęły zagrażać systemowi przekazywania żywności. Stopniowo zmniejszano jej ilość. Na przykład w 1987 roku i 1992 roku wprowadzono 10% redukcję racji żywnościowej. Jednak dopiero bliżej połowy lat 90. system zaczął się zupełnie załamywać. Gospodarka była już niezwykle osłabiona, a w 1993 roku Korea Północna stanęła przed widmem deficytu żywności. Sytuację pogorszyła seria tragicznych powodzi w 1994 i 1995 roku. Zniszczyły one około 1,5 miliona ton zboża i zrujnowały znaczną część infrastruktury kraju. W rezultacie KRLD straciła około 85% zdolności do produkcji energii elektrycznej. Publiczny system dystrybucji został poddany bezprecedensowej presji. Od 1994 do 1997 roku podstawową rację żywnościową zmniejszono z 450 gramów dziennie do zaledwie 128 gramów. W tym samym okresie sam system nieprawdopodobnie się skurczył. Przestał być głównym źródłem żywności dla większości populacji, a z jego zmniejszonych zasobów pod koniec działania mogło korzystać tylko 6% ludności. Rezultatem była klęska głodu w latach 1994-1998. W jej wyniku życie straciło od 200 tysięcy do 3 milionów mieszkańców Korei Północnej. Kwestia ostatecznych ludzkich kosztów głodu pozostaje dyskusyjna. Oficjalne statystyki ONZ dotyczące populacji nie pokazują istotnego spadku liczby ludności w tym okresie. Nie powinno to jednak przesłaniać olbrzymiej tragedii Koreańczyków z północy w latach 1994-1998. Państwo nazywa tę katastrofę trudnym marszem. Odwołuje się w ten sposób do legendarnej kampanii wojennej, którą ponoć poprowadził Kim Il-sen jako młody partyzant. Zakrawa na ponury żart, że największą porażkę północno-koreańskiego państwa, oznaczającą de facto koniec socjalistycznego systemu gospodarczego, którego budowa była celem marszu Kim Il-sena, ubiera się w takie słowa. Skala śmierci głodowej była przerażająca. Najbardziej ucierpiały obszary wiejskie leżące w głębi lądu, ale ludzie umierali masowo z głodu w każdej części kraju, także w miastach i miasteczkach. Państwo zawiodło obywateli i, co niezwykle istotne, każdy musiał radzić sobie sam. Nawet profesorowie prestiżowych pjongdżańskich uczelni musieli uciekać się do drobnej działalności handlowej, po prostu po to, by przeżyć. Pewna kobieta z rodziny należącej do pjongdżańskiej elity twierdzi, że jej rodzina miała co jeść podczas głodu dzięki państwowym racjom żywnościowym. Jednak jej znajomi, mieszkający w tym samym bloku, nie otrzymywali takich racji, więc jej rodzina dzieliła się z nimi jedzeniem. Niektórzy razem ze swoimi żonami sprzedawali na ruchliwych dworcach kolejowych tanią zupę zrobioną z mąki i wody. Inni członkowie pomniejszych kręgów elit Pjongdżangu zaczęli wyprzedawać za bezcen swój dobytek na prowizorycznych straganach. Głód zasiał w Korei Północnej ziarna urynkowienia. Tylko najściślejsza elita może dziś wyżywić się państwowymi racjami jedzenia. Chociaż jej członkowie także zajmują się dziś działalnością handlową, mają najlepszą pozycję, by ciągnąć z niej zyski. Tak jak profesorowie, którzy zostali ulicznymi sprzedawcami, żeby przeżyć, tak większość dzisiejszych mieszkańców Korei Północnej nauczyła się prowadzić podwójne życie ekonomiczne, aby związać koniec z końcem. Chociaż taka sytuacja zrodziła się z tragicznej konieczności, ma dziś istotny wpływ na życie zwykłych ludzi i sprawia, że ich położenie staje się znośniejsze. Co niezwykle ważne, głód przyczynił się do emancypacji północno-koreańskich kobiet, które zaczęły aspirować do czegoś więcej niż tylko rola gospodyń domowych. Wiele z nich stało się rzeczywistymi żywicielkami północno-koreańskich gospodarstw domowych. To głównie kobiety prowadzą stragany, sprzedają jedzenie, zajmują się importem i eksportem na małą skalę, albo wynajmują rodzinny dom na godziny zakochanym parom. Wszystko to ma z kolei ogromny wpływ na rolę kobiet w społeczeństwie, a także na liczbę rozwodów. Tradycyjnie północ Korei uznawano za bardziej niż południe, przesiąkniętą kulturą macho i nawet po nadejściu komunizmu, który teoretycznie dąży do równouprawnienia płci, północno-koreańska kobieta była na ogół postrzegana jako córka, żona lub matka jakiegoś mężczyzny. Dziś może być niezależna. Nawet sposób mówienia północno-koreańskich mężczyzn jest bardziej męski. Uważają oni za zniewieściały sposób, w jaki mówią mężczyźni z południa. Dawniej w ustach kobiet rzadko można było usłyszeć banmal, nieformalny wariant koreańskiego, gdy zwracały się one do mężczyzn, chociaż mężczyźni często mówili w ten sposób do kobiet. Obecnie ta konwencja uległa osłabieniu. Między Wonem a Yuanem. Stosunek rządu KRLD do nowego porządku ekonomicznego jest trudny i skomplikowany. Wyplenienie kapitalizmu w Korei Północnej znacznie zwiększyłoby ryzyko kolejnej klęski głodu, jeśli wziąć pod uwagę upadek gospodarki nakazowo-rozdzielczej i systemu dystrybucji żywności. Co więcej, wielu rządowych prominentów wykorzystuje dziś handel jako środek do zbijania własnego majątku, o czym się przekonamy w dalszej części rozdziału. Jeśli jednak zdecydowano by się przeprowadzić pełną reformę rynkową, przyniosłaby ona ogromne zmiany społeczno-ekonomiczne, które mogłyby zagrozić pozycji rządu. W Korei Północnej można w istocie spotkać funkcjonariuszy publicznych nastawionych pro-reformatorsko, ale panuje też naturalny strach przed zmianą na szczytach władzy. Dla członka elity pełna liberalizacja gospodarcza może w ostatecznym rozrachunku, zamiast uprzywilejowanej egzystencji, oznaczać więzienie, śmierć albo bardziej prozaicznie życie taksówkarza w Seulu. Można uznać, że Valentine Strasser, były prezydent Sierra Leone, miał więcej szczęścia od innych obalonych dyktatorów, bo żyje jako wolny człowiek we własnym kraju. Jednak musi mu wystarczyć $50 amerykańskich renty miesięcznie, a poza tym mieszka w slumsie ze swoją matką. Podobno całymi dniami pije gin, żeby zapomnieć o swoim dramatycznym upadku. A zatem rząd, który bardzo nie chce powielać ani kontrolować chińskiej, ani chaotycznej wschodnioeuropejskiej drogi odchodzenia od ideologii politycznej na rzecz reformy gospodarczej, zadaje sobie wiele trudu, aby nadzorować rozwój prywatnej działalności handlowej. Co jakiś czas odbywają się na przykład naloty na targowiska. W listopadzie 2009 roku zdecydowano się zaś na zupełnie bezczelne posunięcie. ogłoszono denominację krajowej waluty północno-koreańskiego wona przez skreślenie dwóch zer. Banknot o nominale 1000 wonów należało wymienić na nowy banknot o nominale 10 wonów itd. Obywatelom dano tydzień na wymianę starych banknotów z licznymi zerami na nowe. Na tej samej zasadzie depozyt na koncie bankowym w kwocie 100 tysięcy wonów w jednej chwili stał się warty 1000 wonów. Chociaż motywy rządu są przedmiotem licznych spekulacji, denominacja zasadniczo spełniła funkcję skoku na kasę i zniszczyła majątki prywatnych handlarzy. Dlaczego? Ponieważ każdemu pozwolono na wymianę maksymalnie 100 tysięcy wonów, ówczesnej równowartości 30-40 dolarów amerykańskich według kursu czarnorynkowego. Jeśli ktoś posiadał większą sumę, a ten, kto zajmował się biznesem, naturalnie miał więcej niż ustawowy limit, jego oszczędności wyparowały. Rezultatem tego posunięcia był gniew obywateli skierowany przeciwko władzy o dawno już niewidzianej w Korei Północnej sile. Chociaż limit 100 tysięcy wonów podniesiono w końcu do 150 tysięcy wonów w gotówce i 300 tysięcy w depozytach bankowych, wydaje się, że nie powstrzymało to społecznego niezadowolenia. Chińska agencja prasowa Xinhua informowała o zbiorowej panice wśród mieszkańców Korei Północnej, a inne media mówiły o paleniu stosów starych banknotów w proteście przeciwko denominacji. Jeśli te ostatnie doniesienia są prawdziwe, to byłyby szczególnie znamienne, bo palenie banknotów o nominałach 100, 1000 i 5000 wonów siłą rzeczy oznacza niszczenie wizerunków Kim Il-sena. Gniew zwykłych handlarzy z pewnością musiało potęgować to, że prawdziwa północno-koreańska elita na ogół przechowuje swoje aktywa w innych walutach, zwłaszcza w chińskich juanach. Jeśli pojedziesz do Korei Północnej, od ciebie także będzie się oczekiwać płacenia w chińskich juanach albo w euro. Do początku XXI wieku zagraniczni goście mogli używać wonów, a raczej odrębnych wonów, niedostępnych dla Koreańczyków, co miało utrzymać rozdzielność tych dwóch obozów. Na Kubie wciąż obowiązuje podobny system. Lokalne peso dla Kubańczyków i specjalne peso wymienialne dla turystów, zwane chavito. Jednak w przeciwieństwie do Kuby, Korea Północna oferowała przyjezdnym dwa rodzaje wonów. Piękne czerwone banknoty dla osób z zaprzyjaźnionych krajów socjalistycznych i podejrzane banknoty niebieskie dla sługusów kapitalizmu i pachołków imperializmu. Natomiast dziś zagraniczni turyści mogą dostać do ręki północno-koreańskie wony, jeśli wymienią pieniądze po czarnorynkowym kursie w kilku wybranych bankach, domach towarowych, a czasem na ulicy. Jest to jednak, podobnie jak oferowane kursy wymiany, działanie w szarej strefie, więc niektórzy turyści mogą dać się nabrać sprytnemu waluciarzowi i oddać mu garść juanów w zamian za kilka banknotów, które posłużą jedynie jako pamiątka. Nawet przed denominacją północno-koreański won nie cieszył się szczególnym zaufaniem obywateli, więc ci mający większe możliwości, na przykład urzędnicy prowadzący quasi-publiczne, quasi-prywatne interesy ze swoimi chińskimi odpowiednikami, trzymali swoje zarobki w obcej walucie. Ponownie jednak na dłuższą metę denominacja zaowocowała wypchnięciem mieszkańców Korei Północnej jeszcze dalej poza orbitę państwowej kontroli ekonomicznej. Zwyczajni ludzie coraz częściej poszukują dziś juanów i innych obcych walut jako lokat majątku. Nauczyli się nie ufać rządowi i oficjalnej walucie. Jednocześnie przekonali się, że handlowanie i oszczędzanie w juanach może ich chronić przed konsekwencjami przyszłych przejawów niekompetencji władzy i skokami na kasę w jej wykonaniu. W rezultacie, jak się szacuje, większość transakcji rynkowych w Korei Północnej jest dziś przeprowadzana w obcych walutach, wśród których zdecydowanie preferowany jest juan. Mniej więcej od 1997 do 2004 roku preferowaną obcą walutą był dolar. Kiedy Korea Północna zaczęła się obawiać, że amerykańskie sankcje mogą uderzyć w jej rezerwy dolarowe, teoretycznie przestawiła się na euro, którego podaż była mniejsza. Teraz jednak prym zaczyna wieść juan. W takich warunkach nieoficjalna czarnorynkowa wartość majątku przeciętnego mieszkańca Korei Północnej ciągle spada, chociaż oficjalny państwowy kurs wynosi 96 wonów za dolara. Kurs rzeczywisty, czyli czarnorynkowy w chwili pisania tej książki, to około 8 tysięcy wonów za dolara, a ta wartość w ostatnich latach drastycznie wzrosła wraz z malejącym zaufaniem do wona. Wymowne jest to, że nawet północno-koreańskie banki zaczynają się zbliżać do kursu czarnorynkowego i często wymieniają pieniądze po kursie tylko nieco od niego niższym. W połowie października 2013 roku Golden Triangle Bank w specjalnej strefie ekonomicznej Raseon wymieniał dolary po kursie 7636 wonów. Są także doniesienia, że we wrześniu 2013 roku pracownikom kilku dużych państwowych przedsiębiorstw, takich jak kopalnia rudy żelaza Musan, podniesiono pensję z 3-4 tysięcy wonów miesięcznie do 300 tysięcy wonów miesięcznie, aby odzwierciedlały realną wartość wona. Czarnorynkowy kurs wona zaczyna być widoczny nawet w zwykłych sklepach i restauracjach. Na przykład sklep z zabawkami w Pjongjangu wycenia piłki do koszykówki na 46 tysięcy wonów za sztukę. Nikt przecież nie wierzy, że skromna piłka naprawdę jest warta ponad 400 dolarów. Natomiast dom towarowy, sprzedający takie znane zachodnie produkty jak ciastka Pepper Ridge, czekolada Hershey's, czekoladki Ferrero Rocher i sok winogronowy Ceres, ustala ich ceny po oficjalnym kursie, ale odmawia przyjmowania północno-koreańskich wonów. Można to uznać za kwestię zachowania twarzy. Żaden klient na poważnie nie zapyta, dlaczego nie może zapłacić w wonach, bo zna prawdziwą odpowiedź. To samo dotyczy całego sklepu Adidasa, w którym można kupić sprowadzone z Chin, przypuszczalnie bez wiedzy samego koncernu, buty i odzież sportową po cenach, które byłyby niezwykle atrakcyjne, gdyby można było płacić w wonach. Podane niskie ceny w wonach oznaczają po prostu, że klient musi zapłacić za te towary w obcej walucie, a cena w przeliczeniu na dolara odzwierciedla ich prawdziwą wartość. W 2014 roku rząd wprowadził nowy banknot o nominale 5000 wonów, najwyższym po denominacji, bez wizerunku Kim Il-sena. Co wskazuje, że twarz zmarłego przywódcy ozdobi nowy banknot o wyższym nominale 10 tysięcy, a może nawet 50 tysięcy wonów. Podnoszenie najwyższego nominału będących w obiegu banknotów to kolejny znak, że rząd uznaje czarnorynkową wartość wona i się do niej dostosowuje. Podwójna wycena północno-koreańskiego wona sprawia jednak, że można trafić na interesujące okazje. Przejazdy transportem publicznym nadal są oferowane po cenie odzwierciedlającej oficjalny kurs, co oznacza, że sprzedaje się je za znacznie niższe kwoty niż są naprawdę warte. Na przykład jednorazowy bilet do pjongdżańskiego metra kosztuje 5 wonów. To zaledwie 5 centów amerykańskich, nawet po oficjalnym kursie, a po kursie realnym przejazd jest właściwie za darmo. Bardzo możliwe, że to właśnie dzień, w którym metro w Pjongjangu zacznie liczyć za przejazd 300 albo 500 wonów zamiast 5, będzie momentem zasygnalizowania przez rząd akceptacji dla gospodarki rynkowej. Niestety to samo dotyczy pensji. Wszyscy pracownicy, przynajmniej oficjalnie, są zatrudnieni przez państwo i otrzymują zarobki zgodnie z oficjalną wartością wona. Na przykład urzędnicy służby cywilnej zazwyczaj zarabiają od 1000 do 6000 wonów miesięcznie. Jeśli liczyć po oficjalnym kursie 96 wonów za dolara, to już marnie, ale jeśli uwzględnimy realny kurs czarnorynkowy, okazuje się, że nawet wysoki rangą urzędnik zarabia niecałego dolara miesięcznie. W systemie komunistycznym z teoretycznie darmowymi służbą zdrowia, edukacją, wyżywieniem i budownictwem mieszkaniowym taka pensja nie byłaby aż tak zła, jak mogłoby się wydawać. Jednak, jak wiemy, państwo nie może już zapewnić ludności utrzymania. Chociaż trzeba przyznać, że elity nadal dostają pewne racje żywnościowe. Dlatego pracownik i jego rodzina muszą szukać innych sposobów zarabiania pieniędzy, na ogół w handlu albo przez świadczenie jakichś usług. W rezultacie w Korei Północnej wszyscy, od górnika po nauczycielkę, prowadzą podwójne życie ekonomiczne i zajmują się w wolnym czasie płatnymi w gotówce fuchami lub działalnością handlową. To zjawisko niezwykle negatywnie odbija się na zdolności państwa do prawidłowego funkcjonowania. Skoro ludzie prawie nic nie zarabiają, mają znikomą motywację, żeby naprawdę pracować. Policja szuka okazji do wyłudzenia łapówek, a wielu pracowników państwowych firm dorabia sobie, kradnąc i sprzedając własność zakładu pracy albo wykorzystując ją do własnych celów. Robotnik w fabryce zarabia około 2000 wonów miesięcznie. Nie dziwią więc doniesienia o ogołacaniu państwowych fabryk ze wszystkiego, co wykonane z metalu, albo o wynoszeniu przez pracowników wytworzonych produktów i sprzedawaniu ich prywatnie. Według oficjalnego kursu wona robotnik za miesięczną pensję nie mógłby sobie kupić nawet paczki papierosów, nie mówiąc już o zapalniczce.